A zatem zapraszam bardzo, bardzo. Już niedługo, nie wiem, czy słońce już zaszło? Chyba już o tej porze zaszło. Tak, dawno. Oj, przegapiliśmy. Ach, zachodzi. No właśnie. Właśnie, wiem, że są takie lampy, a propos właśnie czasu, wiem, że jest lampa, która się nazywa chyba świt, którą można zamontować w pokoju i żeby w pokojach, gdzie jest właśnie są takie rolety i nie ma naturalnie takiego oswajania z pojawiającym się światłem, można mieć taką lampę, która rozświetla i kiedy człowiek musi wstać nawet o godzinie 5, wydaje się to nieludzką porą, to już jest jasno w pokoju. I organizm reaguje na światło i się mu dobrze wstaje. Ciekawe. Bardzo ciekawe. Także pomysłowość nam pomaga. Jesteśmy, to zachęcam do zajęcia miejsc. No właśnie, wiem, że już część musiała wyruszyć, więc mamy tą małą trzutkę. Nie bój się, mała trzutko. Dojdziemy. Nie spoczniemy, nim dojdziemy razem. Bardzo się cieszę, że jesteście i przechodzimy płynnie, widząc ja, przechodzimy do my, widząc. Tak, bardzo proszę, tak.
W takim razie jeszcze tylko dodam, proszę Państwa, jeżeli chodzi o formułę, to pod koniec tego fragmentu, tego wykładu, tego slotu, będzie okazja do zadawania pytań. Tak mniej więcej za 26 się zacznie ta sesja pytań i odpowiedzi. I tutaj taka mała prośba organizacyjna, techniczna, ze względu na to, że spotkanie jest nagrywane. Ja będę Państwu te mikrofon jakby dawał do ręki tym, którzy będą chcieli zadawać pytania, czyli będzie prośba, żeby się osoba, która chce coś zapytać, zgłosiła i chwileczkę zaczekała, zanim ja podejdę z tym mikrofonem. Ale to za 26.
Dobrze, to teraz ten nasz czas to będzie taka dobra lekcja. Właśnie, może nie za dużo, nie za mało, mam nadzieję. Przechodzimy z ja do my, z my do ja, bo od my się zaczyna. Od właśnie ja. Musiało być my, żeby było ja, a teraz ja, żeby było my. Takie słowa, które myślę, że są niezwykle ważne, to właśnie ten dobry czas, rozwój, spotkanie, pokój serca, miłość. Jak słyszymy takie słowa, to no mam taką nadzieję, że właśnie nasze myśli, nasze serce reaguje czymś takim bardzo właśnie w takiej otwartości, w takiej uldze. Poszukujemy takich słów, dobrych słów i możemy sobie przypomnieć, z ciszy rodzi się słowo, ze słowa rodzi się wiara, z wiary rodzi się modlitwa, z modlitwy rodzi się miłość, z miłości rodzi się służba, ze służby rodzi się przyjaźń, a przyjaźń prowadzi do pokoju serca. Zapraszam, abyśmy przez chwilę posłuchali pewnej historii. Pewien wieśniak codziennie dostarczał do wioski wodę ze źródła w dwóch pękatych amforach, przytroczonych do grzbietu osła kroczącego u jego boku. Z jednej z amfor, starej i pełnej pęknięć, podczas wędrówki wyciekała woda. Druga, nowa i bez skazy, utrzymywała całą zawartość co do kropli. Stara, spękana amfora czuła się biedna i nieużyteczna. Tym bardziej, że nowa nie przepuściła żadnej okazji, by podkreślać swoją doskonałość. Ja nie tracę nawet kropelki wody, mówiła nowa amfora. Pewnego ranka stara amfora zwierzyła się wieśniakowi. Wiesz, jestem świadoma moich ograniczeń. Przeze mnie tracisz czas, trud i pieniądze. Kiedy dochodzimy do wioski, jestem w połowie pusta. Wybacz mi moją niedoskonałość i moje rany. Następnego dnia podczas wędrówki właściciel zwrócił się do spękanej amfory, mówiąc: popatrz na pobocze drogi. Jest przepiękne, pełne kwiatów. To dzięki tobie, odpowiedział wieśniak. Jak to? Zdziwiła się amfora. To ty każdego dnia podlewasz pobocze drogi. Kupiłem nasiona kwiatów i posiałem je wzdłuż drogi. A ty, nie wiedząc o tym, niechcący podlewasz je każdego dnia. No jest to taki może obraz. Bruno Ferrero opisał tę historię. Podobno jest to legenda pochodząca z pewnego kraju. Jest to historia, w której widzimy, że spotyka się doskonałość z niedoskonałością. Spotyka się to, co przewidywalne, z tym, co nieprzewidywalne. A ważne jest to, że to, co w nas jest skutkiem wielu doświadczeń, bo ta stara amfora reprezentuje po prostu historię naszą, która musiała zostawić ślady. I te ślady to są różne rany, to są różne trudne zdarzenia, czasem decyzje, których nie da się cofnąć, czasem słowa, których już się nie da nie powiedzieć, bo zostały powiedziane. I musi się pojawić ktoś, myślę, że w osobie właśnie tego człowieka możemy zobaczyć Boga, który zarówno tych mocnych, tych, którzy są, można powiedzieć, gotowi jeszcze do mierzenia się ze światem, upewnia w tym, że mają siłę, możliwości i dobrze, i należy to dobrze wykorzystać. Natomiast to jest też miejsce właśnie na tą pychę. Kiedy się wielu rzeczy jeszcze nie przeżyło, to można myśleć o sobie w taki sposób bardzo powierzchowny. Bo jest to takie właśnie dążenie do celu, który jest w jakiś sposób na pewno dobry, ale pozostaje się tylko pewnym narzędziem. Natomiast niewiele jest tego, co się dzieje w nas, co dojrzewa w nas. Ta stara amfora jest przykładem, jak bardzo potrzebujemy zobaczyć, że te rany są częścią naszego właśnie rozkwitania, naszego spotkania z innymi zupełnie możliwościami, które jakby przypadkiem pojawiają się w naszym życiu. I Pan Bóg jest tym, który stwarza okazję, żeby to, co niedoskonałe, przynosiło nam inną wartość, przynosiło nam inną doskonałość, tylko dlatego, że właśnie jest ktoś, kto potrafi się tym dobrze zająć, co się w nas dzieje. Także dobrze jest nie bać się własnej niedoskonałości i zaufać, że w Panu Bogu ta nasza niedoskonałość znajdzie kolejne etapy, kolejne kroki. Żeby było my, musi być ja. Zatem jeszcze raz przypominamy sobie tą drogę od zależności. Zaczynamy od bycia powierzonym naszym rodzicom czy innym dorosłym. Potem musimy powoli odchodzić, potem zupełnie opuścić po to, żeby wrócić. Ta droga rozwoju właśnie mieści się w tym naszym rozgoszczeniu się, właśnie w zaufaniu, w swoich możliwościach, w wyznaczaniu celu. Aż w końcu zaczynamy widzieć, że bez innych, bez bliskich relacji, bardzo bliskich, nie możemy dokonywać tej szczególnej wymiany, towarzyszenia sobie, wspierania siebie. I to jest też miejsce oczywiście na przebaczenie, bo czasem nie da się zrozumieć. Przebaczenie, że ktoś nie umie zaufać, nie potrafi dążyć do celu, nie ma siły woli. Czasem gdzieś na różnych etapach swojego życia się poddał. Zatem do tej współzależności, skoro Pan Bóg nas zaprasza w momencie, kiedy jesteśmy niegotowi, to tym bardziej my możemy zapraszać siebie nawzajem, wiedząc, że jedni są bardziej gotowi od innych. No i tak sobie myślę, że to spotkanie w tej poprzedniej opowieści tych dwóch naczyń jako dwóch osób, które mogły zobaczyć, że no właśnie, że to, co jest siłą, czasem staje się słabością, to, co jest słabością, staje się bogactwem. I posłuchajmy pewnego utworu, który może nam też pewne rzeczy podpowiedzieć. Nierówni potrzebują siebie. Tu ksiądz Jan Twardowski nam przypomina, że to nie może być naszym celem, żebyśmy się upodobniali, żebyśmy od siebie wymagali czegoś niemożliwego. Jesteśmy podobni, ale nierówni. I tak naprawdę właśnie ten obraz, który Pan Bóg też nam daje, że jesteśmy jak jedno ciało, które ma wiele członków i ta uważność, żeby zobaczyć w naszych rodzinach, w relacjach przyjacielskich, tam gdzie pracujemy, że jest to po prostu potrzebne, żebyśmy widzieli tą inność. Ta współzależność jako cel naszego rozwoju. Zatem to, że sam Pan Bóg zaplanował, że nie będziemy potrafili przeżywać swojego życia dobrze, jeżeli nie zobaczymy, że w nim jesteśmy, że ktoś z jednej strony mówi o tym, że właśnie rozpoznajemy instrukcję obsługi nas, czyli życia jako takiego, jak ono powinno przebiegać, a z drugiej strony ktoś mi ładnie ostatnio opowiedział o, że musimy wrócić do ustawień fabrycznych. Więc to też jest ciekawe, że to jest takie właśnie, być może ideologie różnego typu, filozofie, których jest wiele, różne pomysły właśnie na to, co dzisiaj jest wartością, w którą stronę warto iść, co daje nam sens, często wypaczają nas i możemy faktycznie żyć w bardzo dużym chaosie i wewnętrznym, i zewnętrznym. Ale wierzymy, i to jest też piękne, że możemy się w pewien sposób tylko poddać, jak ta łódka na falach, właśnie temu, że to Pan Bóg jest sprawcą chcenia i działania w nas. Zatem jeżeli się poddajemy Jemu i tutaj jest miejsce na to właśnie takie rozwojowe... moment... na to moje rozwojowe właśnie wejście w tą współzależność od Boga, bo możemy poprzestać na niezależności jako dzisiaj takiemu celowi, który jest dość powszechnie lansowany, bym powiedziała. Właśnie życia jednak bardziej egocentrycznego, nastawionego na faktycznie moje potrzeby, na skupienie się na tym, że jeżeli ja będę właśnie miał wszystko, to wtedy już inne rzeczy też się będą układały. I jest to jednak nie ten kierunek. Samemu można być właśnie tą doskonałą amforą, zadowoloną samej z siebie, ale nic jakby nie dam światu. Tak? To będzie pewnego rodzaju jakby ograniczona forma. Zatem właśnie, dzięki temu, że Pan Bóg proponuje nam współzależność zarówno z Nim, On też się nam oddał, bo beze mnie nic nie możecie uczynić, a z drugiej strony oddał nas w ręce ludzi, najpierw rodziców, potem właśnie innych osób, które nas kształtowały, aż w końcu na przykład decydujemy się na relacje małżeńskie, rodzicielskie, też oczywiście przyjacielskie. I stopniowo właśnie odzyskujemy dostęp do naszego serca. To jest ważne, że to nasze serce to są często te pęknięcia, to są te wszystkie miejsca, w których o wiele bardziej czujemy siebie. Ktoś kiedyś powiedział, że właśnie cierpienie nas uszlachetnia, cierpienie daje nam prawdziwy kontakt z miłością do siebie samego. Cierpienie rozumiane jako inna droga niż wcześniej myślałem, że to nie tak miało być. A nagle to nie tak miało być, okazuje się tak niezwykle ważne, takie piękniejsze, prawdziwsze, lepsze. Oczywiście nie w każdym przypadku, ale myślę o takich wydarzeniach, które Pan Bóg przemienia w dobro. Jest taki człowiek, znaczy był, o którym też wspomina bardzo dużo ksiądz Krzysztof Grzywocz, szczególny też dla mnie kapłan w swoich książkach. Między innymi w Przyjaźni Duchowej cytuję Elreda z Rivaux. Też naprawdę niezwykłe pomysły na to właśnie, jak spełnić swoje życie, jak dojść do tego pokoju serca. Okazuje się, że szczytem naszego rozwoju, szczytem spotkań jest przyjaźń. Tak myślę dzisiaj, No właśnie, pytanie, na ile mamy czas na przyjaźń, na dobre relacje, na spotkania, takie prawdziwe, przyjacielskie. Jest ona darem, ale też jest pewnym wyzwaniem, bo bycie w przyjaźni jest relacją bezinteresowną. Choć wiele możemy razem przeżyć, ale chodzi o to, że właśnie dajemy sobie głównie bycie blisko, tą obecność. I Krzysztof Grzywocz właśnie mocno sygnalizuje to, że prawdziwe, dobre spotkanie to będzie harmonia inności. Myślę, piękne pojęcie, harmonia inności. Przyjaciel jest kimś innym, drugim, co często jest powodem napięć czy wręcz konfliktów. Zanim dojdzie do harmonii inności, trzeba przeżyć wiele nieporozumień i kryzysów. Unikanie konfliktów prowadzi do rozstania albo płytkiej, powierzchownej zgodności, która w każdej chwili może okazać swoją słabość i pozorność. Tutaj moglibyśmy powiedzieć: witajcie konflikt, witajcie napięcia, witajcie nieporozumienia. Trudne, żeby się na to godzić, trudno, żeby to wytrzymać. Czasem robimy wszystko, żeby ominąć, jak ten Titanic, gdzieś tam nie wjechać na tą skałę, której niby nie widać, a ona się okazuje, że jest. Ale może właśnie o to chodzi, żeby ten kolos okazał się po prostu słaby, żeby tą swoją siłę pozorną rozbić właśnie w spotkaniu, bo ani my nie umiemy w pełni kochać, w pełni być blisko, ani ktoś nie umie. Musimy sobie w tym pomóc, musimy do siebie wyjść, ku sobie wyjść naprzeciw. Jest to szczególne, że sam Jezus właśnie z miłości rodzi się służba, z służby przyjaźń. Jeżeli Bóg nam służy, to dlatego, że chce, żeby w którymś momencie po prostu nasza głowa się podniosła, nasze plecy się wyprostowały, żeby się pojawił ten moment, jak powrót syna marnotrawnego do domu. Nie będziesz absolutnie moim sługą. Będziesz kimś dla mnie najważniejszym. Na nowo dostaniesz całą godność, która jest dla ciebie od początku. Dostaniesz pierścień na palec, dostaniesz szatę, która przywraca ciebie do właśnie porządku miłości, który porzuciłeś. Jesteśmy przyjaciółmi dlatego, że Pan Bóg tak chciał, żebyśmy byli w tej swojej niedoskonałości. Możemy sobie teraz zadać pytanie, czy masz przyjaciela? Czy masz kogoś, do kogo już kiedyś tak wróciłeś, jak ten syn? Kto ciebie po prostu przyjął i w ogóle nie zwracał uwagi na ten czas, który minął. Po prostu urządził ucztę. Słowo, które nagle sprawiło, że tak jakby tego pogubienia nie było, albo nawet to pogubienie sprawiło, że jesteśmy jeszcze bliżsi sobie, że jeszcze więcej możemy sobie dać, bo bardziej rozumiemy, co straciliśmy. I teraz już będziemy robić wszystko, żeby tego nie stracić. Ale żeby to zaistniało właśnie, potrzebna jest ta zmiana myślenia. I tu się okazuje, że musimy wywrócić do góry nogami to wszystko czasem, co wiemy o przyjaźniach. Nie chcę powiedzieć, że nie wiemy dużo, bo pewnie wiemy, ale z drugiej strony, jeśli święty Paweł podpowiada nam, że wzór tego świata na różne tematy jest inny niż Boży, czyli cały czas nasz rozum musi sobie zadawać pytanie, czy ja dobrze rozumiem to, co rozumiem, czy na pewno te słowa znaczą to, co znaczą, czy kiedy ja mówię lubię cię, kocham cię, potrzebuję cię, jesteś moim przyjacielem, ufam Ci, czy to jest to, co to jest. I tu, no właśnie, jest miejsce na zatrzymanie, na tą refleksję. Tu bym powiedziała, że jest miejsce na to, do czego dochodzą święci, których pewnie podziwiamy, że wszyscy oni byli w jakimś momencie swojego życia zanurzeni w kontemplację, zanurzeni w medytację, że zaczęli to swoje życie wewnętrzne, te wszystkie swoje pytania właśnie, które prowadzą do uważności, czy są uważnością, zaczęli być z nimi po to, żeby zrozumieć, co tak naprawdę właśnie Pan Bóg przekazał nam w tej formie spotkania i przyjaźni. O co tak naprawdę w tym chodzi. Więc to, co dobre, co doskonałe, staje się, jest pewnym procesem. I chciałabym zachęcić Was do tego, co z uważnością możemy robić każdego dnia. Jest taki wybitny człowiek, też miałam niewątpliwą przyjemność uczestniczyć w rekolekcjach prowadzonych przez księdza profesora Piotra Kwiatka, może niektórzy z Was kojarzą. Też niezwykłe jego pozycje. Człowiek, który zainteresował się swego czasu psychologią pozytywną, wykłada w Stanach Zjednoczonych, a obecnie też w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Krakowie. On bardzo mocno wskazuje na właśnie zaprzyjaźnienie się ze słowem, które nas przemienia, ze spotkaniem ze słowem w psalmach. I może takie krótkie ćwiczenie jeszcze, już będziemy zbliżać się do brzegu. Ćwiczenie, które możemy zrobić właśnie myśląc z jednej strony o naszym życiu, a z drugiej strony właśnie o tym, co często pokazują nam też słowa psalmów, gdzie tam odnosimy się do różnych doświadczeń życiowych, bardzo podobnych do naszych. Tam są momenty radości, tam jest zwątpienie, tam jest momenty złości, nienawiści, tam są momenty ucieczki, tam są momenty właśnie lęku, rozpaczy. I psalmy pozwalają nam otworzyć drogę do darów, do wdzięczności też, bo poprzez te różne doświadczenia w czasie, które przychodzą, dochodzimy do tego, żeby być świadomym, co myśmy otrzymali wraz z życiem, co to życie nam przynosi. Bo przyjaźń, która ma być celem naszego rozwoju, ona ma wnosić naszą wdzięczność za wszystko, co otrzymujemy od innych, od Pana Boga i od innych, których stawia nam na drodze. I możemy sobie zadać pytanie, czy wiesz, jakie są dary codzienne, które otrzymujesz? Pomyśl o tym przez chwilę. Co jest takim darem codziennym? Przychodzi do ciebie codziennie, każdego dnia mam to. Dzieje się to. Jest to. Życia. Tak. Obudziłam się. Często niektórzy mówią właśnie. Tak. Jak dożyjemy, tak, no to coś tam się wydarzy. Nie? Jak Bóg pozwoli i żyć będziemy, mówimy. Właśnie. Dar życia. Tak. Dar dachu nad głową. Jedzenia. Pracy. Małżeństwo. Rodziny. Zdrowia. Wiary. Tak. Niektórzy mówią właśnie, co by było, gdybyśmy się jutro obudzili z tym, za co dzisiaj podziękowaliśmy. Właśnie, takie piękne też. Jakie są dary niecodzienne? Cierpienie? Ktoś może? Dary niecodzienne. Tam przykład. Na przykład urodziny. Wakacje. Niespodzianki. Może święta. Co jeszcze? Uśmiech. Uśmiech, po prostu. Nie? Może być minąć dzień, gdzie nikt się do mnie nie uśmiechnął. Właśnie. Nie jest to dobre słowo. Ta trzecia droga odkrywania darów trudu wiele osób, z którymi to ćwiczenie też podejmuję, właśnie są zaskoczone, że mają w ten sposób myśleć o trudzie, że jest to dar. Że to, co mi się przytrafia, co jest dla mnie w jakiś sposób trudnością, ciężarem, właśnie czymś, co powoduje ból, cierpienie, że jest to dar. Jakie mamy dary trudu na przykład? Choroba dziecka, nieprzespana noc, konflikt, codzienne problemy, tak, decyzje właśnie różne. Zawiodę się właśnie, ktoś mnie rozczaruje. Tak. Są takie, proszę? Trud, oczywiście, no właśnie, tak. I jest to dar, że ja mogę w ogóle to podjąć, tak? Mogę po prostu nie podejmować. Zobaczcie, zadajmy sobie pytanie, jak dobrze nam robi, oczywiście po czasie, dopiero z perspektywy, że pewnej trudności nie ominęliśmy, weszliśmy w nią. Że jednak poszłam na ten egzamin, że jednak wybrałem tą pracę, że jednak pojechałem tam, a nie wiedziałem, co mnie czeka. Że wysłuchałem cię do końca, chociaż wydawało mi się, że umrę po tych pierwszych zdaniach. Nie? Dar trudu, że po prostu właśnie wytrzymam to. I jeszcze do tego właśnie z tym myśleniem o tym, że Pan Bóg w tym jest, cokolwiek mnie spotyka. W Nim żyjemy, poruszamy się i jesteśmy. Nie ma nic, co by było poza Nim, więc jestem bezpieczny, cokolwiek tam będzie. Tak jak Jezus w Ogrójcu, który no w ogóle niewyobrażalny dar trudu, ale tak się pewnie czują osoby przed właśnie różnymi takimi wydarzeniami, nie wiem, w sądzie, przed operacją, przed pewną diagnozą. I tak dalej. I dary duchowe. Jakie one mogą być? Tak jest. Duchowe. Miłość. Właśnie. Doświadczenia takie. Może dar modlitwy. Takiej, gdzie naprawdę po prostu, Panie Boże, no teraz jakby wręcz czuję, tak? Wiara nie jest uczuciem, ale a jednak po prostu jakby doświadczam, czuję, w pewien sposób przeżywam to, że jesteś. Dar? Natchnienia, no właśnie. Nadzieja. Dar języków. Charyzmatyczne dary, oczywiście. Wszystkie dary, no dokładnie, tak jest. Mądrość, różne, jak najbardziej. Także warto na to tak spojrzeć. Zachęcam do też właśnie rozpoznania księdza profesora Piotra Kwiatka, ale też właśnie jego sposobu spojrzenia na życie, dary codzienne, niecodzienne, trudu i duchowe. Bo jak powiedział, przyjaźń wiąże się z tym, że tak jak tutaj mamy takie 4D, to dołożymy do tego kolejne 4D, będzie 8D. Są, nie wiem, takie kina już pewnie, że to jest dostrzegam, doceniam, delektuję się i dzielę się. Dostrzegam, doceniam, delektuję się, dzielę się. I dziękuję na końcu. Może być za wszystko. Tak jest, wszystko to są dary. Także z uważnością właśnie tak możemy przekierowywać nasze myśli. To jest to. I tą naszą przyjaźń kształtować dzięki tym darom też. Właśnie psalmy bardzo mocno nam potwierdzają potrzebę uważności i potrzebę spotkania ku temu sercu, które ma być spokojne. Kiedy moje serce jest spokojne? Kiedy nie jest pyszne, że jestem właśnie tą doskonałą amforą? Kiedy nie gonię za tym, co przerasta moje siły? Bo to jest dar. Tak? Dar duchowy, wiedzieć na co mnie stać, a na co mnie nie stać. I ten ład w mojej duszy, tak? To jest ten porządek, to jest ta harmonia. Z jednej strony inności, ale też harmonia właśnie w rozwoju. Psalmy nam pomagają zobaczyć to spotkanie z Bogiem, który nieustannie ratuje nas w każdej sytuacji. pod warunkiem właśnie, że słyszy wołających o pomoc, słyszy moje wołanie, słyszy to, że ja w tej ciszy potrafię po prostu do Niego zawołać, w tej ciszy, trudzie mojego serca. Ta bliskość Boga, kiedy moje serce właśnie jest właśnie pęknięte, jest jak ta amfora, która po prostu przecieka. I obietnica psalmu 23 jest niezwykła, że właśnie nie wyście mnie wybrali, ale ja was wybrałem. Jestem waszym pasterzem, to ja was prowadzę, to ja was mogę zaprowadzić tak na te miejsca, gdzie jest wam najlepiej, gdzie jest wam szczęśliwie, radośnie, spokojnie, co nie znaczy, że wszystko się układa, ale pasterz będzie dalej opiekował się. I taki właśnie pewien rodzaj podsumowania, że właśnie pokój od Boga to pokój serca. Cały czas ta pełnia obecności, uważność, to będzie ten pokój, który wynika z tego, że Bóg jest, że jest obecny zawsze. Mój pokój serca wynika z tego, że ja rozwijam się, bo współpracuję z Jego łaską. Nie będzie człowieka spokojnego, to co słyszeliśmy też właśnie wcześniej od rana, nie będzie człowiek spokojny, nie będzie mógł być opanowany w swoich reakcjach, jeżeli nie będzie współpracował i w tym ludzkim wymiarze ze swoim rozwojem. Czasem wtedy jest potrzebna terapia, czasem jest potrzebne doradztwo, konsultacje, też samoświadomość, czytamy wiele rzeczy, słuchamy przewodników duchowych, właśnie mamy przyjaciół i przede wszystkim z Bogiem współpracujemy. To nasze właśnie tak, tak, nie, nie. Pokój serca wymaga decyzji. To nie jest tak, że będzie ten pokój niezależnie od tego, co ja zrobię. Albo wybieram rzeczy, które prowadzą mnie do pokoju, chociaż czasem mogą być właśnie trudne dla mnie. No właśnie, albo wybieram nieporządek i chaos. I owocem pokoju serca jest dar wspólnoty. Jeżeli serce jest spokojne, to ja szukam ludzi, to ja nie boję się ludzi. To ja właśnie jestem sobą i mogę się spotkać z tym, co jest inne i nie boję się tego, co jest inne. Druga osoba mi nie zagraża. Cóż może mi zrobić człowiek? No i na koniec jedna z moich takich ukochanych obietnic, którą wiele razy w trudnych momentach życiowych otrzymywałam. Czasem właśnie do człowieka przychodzi słowo, czasem je właśnie losujemy, czasem ktoś przyjdzie do nas z tym słowem. Do mnie przychodziło wiele razy właśnie z Księgi Jeremiasza i ta uważność, żeby to słowo wykonało swoją pracę. To czasami wymaga właśnie bycia w przyjaźni, żeby się tym podzielić głębiej. Natomiast zachęcam, żebyście to słowo też właśnie uważnie przeczytali, przyjęli. Jestem bowiem świadomy zamiarów, jakie zamyślam co do was, zamiarów pełnych pokoju, a nie zguby, by zapewnić wam przyszłość, jakiej oczekujecie. Będziecie mnie wzywać, zanosząc do mnie swe modlitwy, a ja was wysłucham. Będziecie mnie szukać i znajdziecie mnie, albowiem będziecie mnie szukać z całego serca. Ja zaś sprawię, że mnie znajdziecie i odwrócę wasz los. Dziękując wam, chciałabym, tutaj poproszę o pomoc w rozdaniu takich kart. Myślę, że to, co było przed południem i teraz może wam posłużyć do tego, żebyście spróbowali. To słowo na dole po łacinie, to dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. Żebyście spróbowali po prostu sobie troszkę podsumować ten dzisiejszy czas i zobaczyli właśnie ten wymiar. Na jakie rzeczy w moim życiu muszę powiedzieć stop i chcę powiedzieć stop, żeby teraz dokonać trochę takiego zobowiązania przed samym sobą. Jakie rzeczy w moim życiu, jeśli chodzi właśnie o uważność, sprawdzają się i chcesz je kontynuować, to jest to żółte światło, czyli rób tak dalej, tak? Możesz sobie powiedzieć, dobrze, że to robię, dobrze, że tak żyję, to mi dobrze robi i będę to rozwijać. A zielone światło oznacza, muszę rozpocząć, muszę w nowy sposób podjąć jakiś temat, jakieś działanie i z tych treści, które dzisiaj były, spróbujcie to zobaczyć. Gdzie jest konieczność tego zatrzymania, gdzie jest konieczność kontynuowania, a gdzie jest konieczność właśnie rozpoczęcia i startu. Miałam jeszcze na koniec jedną piosenkę, ale wiem, że teraz będą pytania, to potem sobie posłuchamy. Mamy minutkę? Dobrze. To my sobie piszemy, a ja podzielę się z wami ostatnim utworem, który też tutaj mam wrażenie, że bardzo pięknie nam może podpowiedzieć.
Trzeba po prostu wstać i zostawić ten cały żal i złość dziś. Mówić na przekór im, na przekór myślom złym. Niechaj chroni cię Bóg, nie ustrzeże. Piękna zachwytu, a winu ukryty i gorzki, jak Bóg. Ile piękna zachwytu, a winu słowo stworzenia, wszędzie widzę go. Ufam mu.